że nasza lekcja rozpoczyna się od Egiptu, tak samo jak z młodzieżą mieliśmy ten przywilej rozpoczynać też tą lekcję od Egiptu. Rodminam, Krzysio nam podziękował jako zborowi za ten udział, za pozwolenie. Ja myślę, że wdzięczni jesteśmy Panu Bogu, Chrystusowi i tym braciom, którzy tutaj bez przerwy byli, że spełnili to zadanie, że młode pokolenie ze starym pokoleniem mogło coś zrobić, a to znaczy, że podział między pokoleniami nie musi być. To była taka praktyczna lekcja. I myślę, braterstwo, jako zborownicy, nie wiem, ja przynajmniej nie odczułem tego, że było tutaj coś może nie tak. Ale nie znaczy to, że nie może być jeszcze lepiej. Bo lepiej zawsze może być. Tak samo jak i nasze nabożeństwa są dobre, ale mogą być co niedziela to lepsze. To jest życie, to jest nauka i dlatego mamy zamiar przygotować się do 28 marca. Przygotować stan swojego serca, swoje myśli, swoje uczucia, aby we właściwy sposób obchodzić święto śmierci naszego Pana. W zasadzie jest to jedyne święto, które Pan Jezus zalecił, aby obchodzić. Pan Bóg zalecił, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, a Pan Jezus zalecił, aby obchodzić Jego świętą pamiątkę, śmierci Jego. Na wzór, który był podany w Egipcie. Dlaczego Pan Bóg czy musiał tak zrobić, żeby baranek był zabity z tego powodu, że Izraelici byli w niewoli egipskiej? Czy to było takie ważne, braterstwo? Czy aż tak Pan Bóg umiłował tego Izraela, że musiał go wyprowadzać z tej niewoli egipskiej? Jaki cel był w tym? Wzywać Mojżesza, wzywać Arona, stawić ich przez Faraona i mówcie, wypuść lud mój. A jednocześnie Pan Bóg powiedział, że wymówcie, a ja zatwardzę czyje serce? Faraona. Braterstwo, zawsze lekcje zaczynamy od 12 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Na tym zimowisku to mieliśmy taką mapę, akurat, która szeroko pokazywała to miejsce, gdzie Izrael był. Ja, braterstwo, pokażę, nie wiem na ile zobaczycie. Jest tutaj rąbek tego miejsca, gdzie Izraelici byli. Tutaj jest Egipt. Tutaj, począwszy od tej małej plamki niebieskiej, jest Morze Czerwone i to Morze Czerwone jest dosyć dużym obszarem. Ono po prostu się tak ciągnie i okłada się w taki klin,
I aż tutaj gdzieś do tego miejsca, w tym miejscu, okala górę Synaj, pustynię Synaj, pustynię Szur. I wtedy Izrael wszedł. Wszedł tą drogą do Egiptu za czasów Józefa, gdy Józef był w Egipcie. Tą historię znamy. Tutaj jesienia egipska, bardzo urodzajna, Gosen. I tutaj był osiedlony naród izraelski. Bóg przywołuje Mojżesza, swojego sługę, który ile miał lat, jak był przywołany do spełnienia tego zadania? Ile? 40, 80? Gdy Bóg wezwał, aby wyprowadzić naród izraelski z Goszen, to miał 80 lat. I Bóg mówi, weźmij ze sobą swojego brata Arona, który miał ile lat? Który był starszy? Mojżesz czy Aron? Aron był starszy. O ile? O 3 lata. O 3 lata Aron był starszy. I teraz mówi, ty będziesz zarządzał, ja będę mówił do ciebie, a ty mów do Arona, a Aron niech mówi do Faraona. Proszę Państwa, zauważcie, występuje Mojżesz, występuje Aaron. Nie mówi Mojżesz bezpośrednio do Faraona, tylko znajduje Pan Bóg pośrednika, który jest Aaron. To będzie nam potrzebne później, gdy będziemy tłumaczyć. I naród izraelski z tego miejsca chce wyjść, Pan Bóg go chce wyprowadzić, ale Faraon nie chce puścić. Więc Bóg przypuszcza na Izrael i na Faraona, na Egipt, ile plag w sumie? 10 plag. Jaka była pierwsza plaga? Kto sobie przypomina? Jaka woda była z morza? Czerwone Morze? Pierwsza plaga to w Nilu Bóg wody obrócił w krew. Druga plaga, żaby. Trzecia plaga, komary. Czwarta plaga, muchy. Piąta plaga jaka była? Wyginęło bydło. Szósta plaga to wrzody. Siódma plaga, grat. Ósma plaga, szarańcza. Dziewiąta plaga, a dziesiąta? I zauważcie, braterstwo, że to nie było łatwą rzeczą. Nie było to łatwą rzeczą, aby wyprowadzić z tej ziemi Goszen Izraela, prawda? 10 lat. I teraz z tego miejsca Izrael wychodzi. Ale żeby wyjść, to nie pomagało i 10 lat. Bóg postanawia, że wy wyjdziecie, ale musicie się podporządkować pod moje zalecenie, pod moją ustawę. I Bóg zarządza ustawę. Ta ustawa jest nazwana wieczna, że najpierw zanim Egipt weźmie udział w 10 plazie, to wy musicie coś uczynić. Co musicie zrobić? Zgromadzić się, odłączyć baranka, przygotować tego baranka, zabić baranka, podwoje pomazać krwią, podwoje drzwi i muszą pierworodni Izraelscy być w niebezpieczeństwie śmierci. Bo ja poślę, wy będziecie przechodzić, żebyście wy poszli, to ja muszę posłać, mówi Pan, ja poślę na Egipt anioła, który wybije wszystkie pierworodne z ludzi, ze zwierząt. I to braterstwo udostępniło przejście. Było to w którym miejscu? No przypuśćmy, że w tym miejscu i święto Trzaśników przyczyniło się do temu, ku temu, żeby Izrael wyszedł. Izrael wyszedł. Ile było przejść? Jedno czy dwa przejścia?
Dwa.
A gdzie pierwsze było?
Pierwsze to było przejście przy zabijaniu pierworodnych.
Pierwsze było przy zabijaniu pierworodnych. I ile dni szli Izraelici, aż przeszedł, żeby przejść morze?
7.
Słyszałem 3, 7. To w końcu ile? 3. Bóg mówi tak. Święto, uroczyste święto będzie pierwszego dnia wrześniku. Przaśniki rozpoczynały się którego dnia?
14.
Czy 15? Proszę? 15. 15 miało być uroczyste święto, gdzie Żydzi nie mogli pracować, tylko na swoje potrzeby. Mogli przygotować sobie jedzenie. A 21 to był 7 dzień i mówi, będziecie mieli znów uroczyste świętowanie. Gdzie te święta pomieścić do tego słowa? Mamy tutaj morze. To morze jest bardzo duże, to nie takie jak tutaj jest na wysoko. Ale tutaj jest taka plamka, to też morze, które w obecnych w nowoczesnych literaturach nazywa się to Sitowie. Ale to morze miało 2 mile tutaj, w szerokości. 2 mile to jest na nasze około 3,5 kilometra. I teraz Egipt jest pogrążony w bólu, w żalu, w żałobie, bo Izrael zrobił pierwszy krok. Wyszedł z ziemi egipskiej z Gosen, tutaj jest Sukot, Rama i idzie w kierunku morza. Ile dni szli, żeby przejść przez morze? Którego dnia przeszli przez morze? Pomyślmy, braterstwo, tak? Tych Izraelitów było ile? Około 2 miliony. Biblia mówi, że było około 600 tysięcy samych mężów. A przecież były jeszcze rodziny, żony. Gdybyśmy sobie tak wyobrazili 2 miliony ludzi, to na pewno taki pochód to by był, za mało by było chyba miejsca od początku Biłgoraja do końca Biłgoraja. Dlatego Bóg powiedział, przejdziecie przez Morze Czerwone. Izrael nie czuł się bezpieczny, dopóki nie przeszedł przez Morze Czerwone. 7 dnia, braterstwo, Izrael przeszedł przez Morze Czerwone. siódmego dnia, czyli 21 Nisan, w 15 rozdziale mamy zapisane, Izrael zaczął świętować to drugie święto. Co oni tam robili? Jak to świętowanie się odbywało? Po przejściu przez Morze Czerwone zaśpiewali pieśń Mojżesza i Baranka. I bratersku tak pokażę, bo są trzy wersje przejścia przez pustynię. Izrael przechodził Morze Czerwone w tym miejscu. W tym miejscu, co miało 2 mile szerokości. I jest wspomniane w Mojżeszowych, że szedł nad wodami morza, prawda? Więc opuszczał się na dół. Tutaj w tym trójkącie około jednego roku przeszli do góry Synaj. Na górze Synaj w tym miejscu Bóg wzywa Mojżesza, daje swoje prawo, daje polecenie zbudowania namiotu zgromadzenia i tak dalej. Izrael idzie w tym kierunku. Obok Morza Czerwonego, obok tego basenu morza, dochodzi mniej więcej do tego miejsca i tutaj natrafia na gęste zaludnienie, gdzie przez jeden rok przeszli na dół, przez jeden rok weszli do góry, a Izrael na puszczy był ile lat? I tutaj jest taka pętla, gdzie 38 lat krążyli wokół góry. Naukowcy podają sprzeczne wiadomości, że góra Synaj, na której było dane przykazanie, jest tutaj. Inni naukowcy twierdzą, że tutaj u zbiegu, tu się kończy Morze Czerwone, bo ono tak o takim trójkącie jest, kończy się Morze Czerwone. Tutaj jest dla nich takie miejscowości jak Kadesz, bardzo ważne. Biblia o tym mówi. I w tym miejscu oni się chcą przedostać. To Morze Martwe tutaj, będące obecnie w Izraelu, ono ma takie połączenie z tym Morzem Czerwonym. I Izraelici, to znaczy się nie przepływają wody, tylko taka nizina jest.
Taki
ciąg taki, prosty. I Izraelici przesuwają się w tę stronę i tędy dochodzą do miejscowości jakiej? Naprzeciwko Jerycha. Proszę?
Strefy Moabskie.
No tak, taka tu nazwa jest. I naprzeciwko Jerycha przechodzą przez Jordan. Na drugą stronę. Taka była wędrówka Izraela z puszczy. Najdłużej zatrzymywali się w tym miejscu. Tu i Pan Bóg błogosławił w różny sposób. Tutaj, w tym miejscu, Bóg dokonuje 10 plagi. To jest koniec 10 plagi. Bo plaga miała wybić Izraelitów pierworodnych, ale faraon się zatwardził do tego stopnia, że po wybiciu pierworodnych nie wypuścił ludu. Tylko uzbroił swoje wozy. Izrael jeszcze nie dostał wolności przed Morzem Czerwonym. Jego wolność nastąpiła dopiero poza Morzem Czerwonym. I teraz przeczytamy niektóre wersety, o których żeśmy wspominali. W rozdziale 7 i 7 wersecie jest wspomniane. A Mojżesz miał lat 80, Aaron zaś miał lat 83, gdy rozmawiali z Faraonem.
To jest jeden opis. Następny opis jest w 8 rozdziale, gdzie Bóg mówi do Mojżesza: ty nie będziesz szedł do Mojżesza i mówił, tylko poślesz kogo? Poślesz Arona. Teraz, braterstwo, przystępujemy do znaczenia tego wyjścia z Egiptu. Egipt wiemy, co reprezentuje, prawda? Świat. Naród izraelski, który mieszkał w ziemi Gosen, który został zgrupowany tam, reprezentuje kogo? Proszę. Kogo reprezentuje? Bracie Marian.
Jest teraz pytanie.
Naród izraelski zgromadzony w ziemi Gosen. Kogo reprezentuje?
Lud Boży.
Lud Boży. Ale jaki lud Boży? To musimy ściśle mówiąc. Bo lud Boży to jest i teraz też.
Ten szczególny, wybrany.
Szczególny lud Boży. Czyli Kościół, tak?
Tak.
Sławiński, brat kręci głową. Nie. Proszę, bracie Sławiński. Jaki lud Boży?
Czyli mówimy o ludzie izraelskim w ziemi Goszen przed obrzezaniem, przed najważniejszą czynnością, jaką musieli wykonać. I później jeszcze przed przejściem przez Morze Czerwone. Możemy powiedzieć o ludzie Bożym, ale nominalnym.
Dziękuję. Bratostwo, ja bez przerwy myślę o początku, który dotyczy Izraela, a mamy badać Pismo Święte według broszury. Więc najpierw jest tak zwany obraz ogólny, prawda? Naród izraelski należał do obrazu jakiego? Ogólnego. Całe to przejście przez plagi i przez Morze Czerwone i przez Puszczę dotyczy obrazu ogólnego. Jeśli Egipt reprezentuje cały rodzaj ludzki, świat w stanie grzechu i śmierci, to w tym przypadku Izrael był nieco wyżej postawiony. Błogosławiony był przez Pana Boga, bo do niego przyszedł Mojżesz. I teraz, jeśli przyszedł Mojżesz, to do kogo przyszedł? Do Izraela. Więc co on reprezentuje? Lud Boży, który przejdzie przez Morze Czerwone, kiedy? Pod koniec tysiąclecia. Dotyczy to Izraela cielesnego, dotyczy to całego rodzaju ludzkiego. Taki jest w tym obraz. I teraz Pan Bóg używa do tego Mojżesza. Przywołał Mojżesza jako osobę. Kogo Mojżesz reprezentuje w tym przypadku? Siostra Czubkowa mówi, że naszego Pana. Ale w jakim czasie? Mojżesz ma takie trzy charaktery. Pierwsze 40-lecie, drugie 40-lecie, no i trzecie, bo żył ile lat? 120. Trzy razy po 40 lat. Kogo Mojżesz reprezentuje? Chrystusa na pewno, ale jakiego? W pierwszym przyjściu? W drugim? No macie dwie odmienne myśli. Adaś? Kogo Mojżesz reprezentuje? W czasie którego przyjścia, tak?
No, tak, tak.
Dziękuję. do Ciedziu, ten Mojżesz, który został wezwany przez Boga, reprezentuje Chrystusa, ale w którym miejscu? W pierwszym przyjściu, w drugim przyjściu?
Izrael reprezentuje lud Boży, który przejdzie przez Morze Czerwone, czyli przejdzie po końcu wieku tysiąclecia do Królestwa Bożego, to dokona tego właśnie pozaturalny Mojżesz. Czyli w czasie drugiego przyjścia Pan Jezus, kiedy po tysiącletnim królestwie prowadzi ludzkość, która stanie się ludem Bożym, wieki przyszłym.
Wieki przyszłe, czyli masz na myśli, którego, w którą obecność, prawda? Kto chciałby jeszcze podać myśl? Bracie Łukasz, Phil, możesz zwinąć tę mapę, bo już on nie będzie potrzebny, teraz nam będzie potrzebny co innego. Jezusa Chrystusa w pierwszym przyjściu, czy we wtórym przyjściu? I czy w ogóle Jezusa Chrystusa, bo jeszcze Aaron występuje. Proszę.
Ja na tej sobie rozumiem, że nasz Pan w pierwszym swoim przyjściu właśnie przyszedł i wyzwał, przyszedł do całego narodu, ale jednak zanim poszedł kobietami. I tak samo i z Mojżeszem też pójdą tylko ci, którzy będą wytrwali. A dopiero po swoim zmartwychwstaniu cała ludzkość, przy którym wszystko, czyli cała ludzkość zrozumie te obietnice i ten cel tego przyjścia naszego Pana. Także ja bym rozumiał, że jednak
pierwsze przyjście drugie pytanie. Wobec tego Aaron kogo reprezentuje? Do którego Mojżesz mówił, a Aaron mówił do Faraona. Bracie Czesiu? Nie wiesz? Siostra Krysia Startek?
Nie wiem.
Bracie Mikołaj? Tak. Łukasz?
Wydaje mi się, że Aaron może być przedstawiony w apostołach i w Ewangelii.
Dziękuję. A Staszek Wil?
Ja myślę, że na pewno Aaron nie przedstawiał Chrystusa, bo nie był jeszcze najwyższym kapłanem. To dopiero urzędy kapłańskie nastały później. Więc wymyślimy, że Mojżesz przedstawia naszego Pana. A to, że Aaron był jego, jak gdyby, mówił jego słowa, które mu przekazał, które Bóg kazał Mojżeszowi. Myślę, że też tutaj jest takie sytuacja, że dosłownie nie możemy tego tak wziąć, bo Aaron był starszy od Mojżesza, ale myślę, że jednak Aaron robił posługę dla Mojżesza. Pan uwierzył się z Mojżeszem. I jeżeli bym już tak chciał redukować jakoś, no to wskazał może Aaron jako kościół. Jako tym, który pewną pracę czynił, którą ukazał Mojżesz, bo Mojżesz był tym wprowadzający. Z tym, że tutaj no tak, ja myślę, że troszkę nie ma takiego ładu, ponieważ jeżeli utrzymujemy myśl obrazu tego ogólnego, więc przechodziłaby to czas po dokonaniu się do obrazu szczegółowego. Bo obraz szczegółowy dotyczy wieku Ewangelii, dotyczy wyboru blodnicy. To jest całe główne zadanie. I to przedstawienie są prorocy, pierworodni jako Kościół. A o barany to jest przedstawienie naszego Pana. A tutaj w przypadku, jeśli chodzi, mówimy o wyprowadzeniu narodu izraelskiego i przejściu przez Morze Czerwone, to jest, jeżeli to cała ludzkość, to nasz Pan. Może nasz Pan wiedzie tysiąclecia.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma myśl? Proszę, brat Sławicki.
Ja tu chodzi o pytanie, chodzi o to, kogo przedstawia Aaron, bo będzie ogólny.
Tak. Tylko o to.
Tylko ogólne. Jeśli się zatrzymujemy na wejściu ogólnym, jeśli Mojżesz przedstawia Chrystusa, to Aaron, moim zdaniem dlatego, że był mówcą, że był tym, który wygłaszał słowo w imieniu Boga, w imieniu Jezusa, w imieniu Logosa, to Aaron był Słowem Bożym, był prawem Bożym i będzie prawem Bożym, będzie Słowem i prawem Bożym w przyszłości tysiącleciu prawa swojego. Również dlatego, że był starszym wiekiem, więc był pierwszy jako Słowo. Także tu się wiąże, trochę się to miesza, bo Logos był Słowem. Ale prawo Boże jako takie, bo on wygłaszał prawo, które Bóg mi kazał powiedzieć.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę.
No właśnie, to takie są właśnie, jak się stawia szczegółowe pytania i odnosi do jednego obrazu, żeby nie pomieszać. Ja myślę, że jeśli mówi o ten obraz ogólny, to jest taka myśl, że Mojżesz przedstawia prawo Boże, który to prawo Boże reprezentował. Natomiast Aaron był tylko tym wykonawcą i może on przedstawiać Jezusa w czasie pierwszego przyjścia.
Dziękuję.
Można jeszcze raz?
Proszę.
Tu przygląda te rozdziały. Jeżeli występuje Mojżesz i Aaron, to żarnowali, że występuje jeszcze wtedy, kiedy naród izraelski nie wychodził, nie opuszczał tego. Wtedy występuje ci działalność Aarona przy Mojżeszu. W sytuacji, jeżeli mówimy o wyprowadzeniu całego narodu izraelskiego i przechodzeniu przez ten, to jest jedna co prawda zmiana tutaj, że Mojżesz powiedział do Aarona, żeby powiedział ludowi o ustawie święta przejścia, że jak mają ich czynić, ale to już po przejściu. Poza tym, to tak patrzymy, to wszystkie dzieło, które czynił i które mówił, to mówił Pan do Mojżesza i Mojżesz mówił do ludu. Jeszcze raz bym to potwierdził, tylko tym to skłonił do tego, że przy wyjściu i przejściu przez Morze Czerwone, to Mojżesz to Pan Jezus. Pan Jezus chwalę wtedy, kiedy jest nazwane Królestwo Chrystusowe jako wiek tysiąclecia, doprowadzenie tego ludzkości. Przez to ostatnią próbę, bo przejście przez morze to jest ostatnia próba. Próba, kiedy było zniszczone wszystko. Wszystko, cokolwiek związane było z Egiptem i jako nieprzyjaciele Izraela, a przy tym rozumiemy, że to jako ludzkości. Jeżeli będziemy tam rozczłonkowywać, to ostatnia próba to była w przejściu Morzu Czerwonym, którym dla jednej była wyzwolenia, dla drugiej była zniszczenie. Dziękuję.
Dziękuję. Braterstwo, naród izraelski w niewoli egipskiej ile był lat? Ponad 400 lat, prawda?
430,
tak, 430 lat. Mały to czas, czy duży? Duży czas. Naród izraelski nabył tam egipskich nawyków. Nabył tam się bałwochwalstwa. Nabył się bardzo dużo złych rzeczy. I ciężko musiał pracować. Dlatego reprezentuje cały rodzaj ludzki, który jest w niewoli grzechu i śmierci. I teraz Pan Bóg wzywa Mojżesza i wzywa Arona. I braterstwo, ja chciałbym pokazać na tym rysunku, tak jak to wyczytałem i obmyśliłem. Przejdziemy do tego miejsca. I to jest miejsce, gdzie w tym miejscu przypuszczalnie, gdy się skończy wiek patriarchów, naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu. I Bóg stawił warunek, że będzie wyprowadzony, ale w sposób taki bardzo znaczący dla Egiptu. Że będą musieli zrobić niektóre rzeczy. I dochodzimy do tego miejsca. To jest cały wiek żydowski. I tutaj ten naród żydowski wskazuje nie na co innego, jak tylko na cały rodzaj ludzki. Obojętnie jak to powiemy, czy to chrześcijanie, czy nominalne chrześcijaństwo, czy świat, czy poganie, to wszystko się w tym mieści. I teraz Pan Bóg wzywa Mojżesza. Wzywa Mojżesza i chcę tylko, bratestwo, ominąć obraz szczególny, żebyśmy sobie nie pomylili, bo dotychczas cośmy badali, to ja zauważyłem, że nam się mylił obraz ogólny ze szczególnym. Obraz szczególny to dotyczy czego? Szczególny obraz.
Pierworodnych.
Baranka dotyczy, prawda? Tych rzeczy dotyczy. Tutaj występuje baranek. Dochodzimy do momentu, że dopóki nie będzie tej działalności, że baranek będzie przygotowany, 14 Nisan miał być zabity. 10 Żydzi mieli odłączyć go, obserwować go przez 4 dni i na 5 dzień miał być zabity baranek. Tą krwią baranka miały być pokropione drzwi, były warunki wstawione. Ten Izrael, który tutaj był, taki grzeszny, musiał co zrobić? Musiał się obrzezać, musiał się przygotować, musiał kwas wyczyścić, musiał wszystko zrobić, żeby mógł wyjść. I teraz Bóg do tego wszystkiego mówi tak. Mojżesz nie wyprowadzi Izraela. Mojżesz nie wyprowadzi. Aaron też nie wyprowadzi. Muszę przygotować grunt do tego. Dał 10 plag i 10 plaga miała zrobić porządek i zmiękczyć serce Faraona. Nie zmiękczyło tego, więc Faraon przeniósł się, opuśćmy braterstwo teraz cały wiek, bo to dotyczy obrazu jakiego? Szczególnego. Tu będzie i baranek, i Izraelici, i pierworodni, bo pierworodni byli narażeni. Pierwsi musieli zgrupować pierworodni, pierw musiał zadziałać baranek, żeby Izraelici mogli wyjść. I teraz musimy przerzucić je w czasie. Bóg wzywa Mojżesza w obrazie ogólnym. Tym Mojżeszem jest kto?
Bóg.
Kto?
Bóg.
Pan Jezus.
Pan Jezus. Ten Bóg wzywa Mojżesza. Więc nie może być Bogiem. Bóg wzywa Mojżesza, wzywa Pana Jezusa i tu jest Mojżesz przedstawiony jako kto? Jako Chrystus obecny po raz wtóry. Ale Pan Bóg do niego mówi, weź ze sobą brata,
będzie ci za usta.
Ty będziesz rozkazywał, a Aaron będzie mówił do Faraona, do Egiptu będzie mówił. Kogo braterstwo przedstawia teraz? Kościół braterstwo. Kościół ten, który się wybierał przez cały wiek Ewangelii. I tutaj jest taki punkt ostateczny, że przez cały wiek Ewangelii Kościół mówi do Izraela, Kościół mówi do rodzaju ludzkiego,
Kościół mówi Słowo Boże do rodzaju izraelskiego. Do rodzaju, całego rodzaju, nie tylko Izraela, ale całego świata. Gdzie się da? To jest głoszenie Ewangelii, że przyjdzie północ. O północy przeszedł anioł Mojżesz. Ta północ, to co w obrazie ogólnym? Co? Wielki ucisk. No właśnie, to w tej piramidzie pokazano. Tutaj giną wozy faraona. Tutaj giną zastępy faraona. A Izraelici świętują. Drugie święto mają. Bo pierwsze to było wcześniej. Prawda? Izraelici mają drugie święto. Jedno święto przechodzi w kościół. Przejście. Więc pierworodni zostali ocaleni. To jest jedno przejście. Pierworodni zostają wynagrodzeni. A Izrael idzie dalej. Idzie dalej. Po co? Żeby przejść przez Morze Czerwone. Północ. I przez Morze Czerwone przechodzi przez 7 dni. Przez cały wiek tysiąclecia. Tutaj, według przypowieści naszego Pana, jest zaznaczone, że będą odłączone kozły od owiec. I tutaj dopiero będzie śpiewana pieśń jaka? Mojżesza i Baranka. A więc dwa dni świętowania. 15 Nisan i 21 Nisan. I mamy, i tu nam się kończy cały obraz ogólny. Więc braterstwo, opuśćmy ten wiek Ewangelii, bo wiek Ewangelii dotyczy możliwości i warunki, które wspomogły, że Izrael został na podstawie tych warunków i tych pierwotnych wypuszczony. Inaczej byłby niewypuszczony. I teraz, braterstwo, nasuwałoby się następne pytanie. Czy w Nowym Testamencie to święto siedmiodniowe zostało nazwane Paschą? Czy w Nowym Testamencie występuje słowo Pascha? Występuje? Przez jaką odmianę? Proszę. Słowo Pascha.
Chrystus został złożony jako nasza Pascha.
Gdzie jest tak przepisane?
My badaliśmy też z Ewangelii Jana, że zbliżało się święto Paschy.
Ono występuje, braterstwo. Występuje, nie ma co szukać, występuje. Ale jest jeszcze inaczej nazwane. Wielkanoc, prawda? I jeszcze jak? Baranek. A więc tu, braterstwo, zwróćmy uwagę. Pascha, Wielkanoc i Baranek w Nowym Testamencie są sprowadzone do jednego. Bo nawet gdy uczniowie pytali, Panie, dzieci mamy przygotować baranka paschalnego, prawda? Czy znaleźlibyśmy, braterstwo, wymieńmy takie najważniejsze postacie, które występują w czasie tego święta. Wymieniliśmy Mojżesza, wymieniliśmy Arona. Co jeszcze było najważniejsze? Postacie. Proszę? Pierworodni, tak, to są postacie. Byli bardzo zaszczyceni, ubłogosławieni, ale jednocześnie byli zagrożeni. Ale od przejścia pierworodnych zależało wyzwolenie Izraela z Egiptu. Czy tylko? Byli jeszcze starsi Izraelscy, prawda? Którzy sprawowali przy współudziale pierworodnych, inaczej pismo nazywa to dozorcy czy ojcowie, starsi Izraelscy, gospodarz domu, który występował i też bardzo ważną rolę przy baranku sprawował.
na przykład przy zabiciu baranka, prawda? I była jeszcze postać jedna taka zobrazowana, najgłówniejsza w baranku. Gdyby baranka nie było, Izrael mógłby wyjść na wolność? Pierworodni byli, ale byli zachowani przez kogo? Przez krew baranka. Baranek, czyli wynika z tego jasno, że baranek był najgłówniejszą postacią w tym święcie. Dlaczego, braterstwo, jeśli ta figura jest taka ogólna i taki obraz ogólny, Pan Bóg to zobrazował przejście i zobrazował cały swój plan zbawienia człowieka. Od Adama do ostatniego. Dlaczego z tym się interesuje nowe stworzenie? Co za przyczyna? Znaczy, Tomek, dlaczego się tym interesujesz?
Bo przez krew Baranka możemy mieć społeczność z Bogiem i możemy wierząc w Niego, wierząc w to, że krew nas odmyła, możemy mieć, możemy być w przyszłości naszym nowym stworzeniem, możemy przebyć się w stanie skończenia i mieć udział w tym jeszcze bardziej stanie.
Dlatego się interesujesz, tak? Siostra Małgosia, dlaczego się nowe stworzenie interesuje ogólnym obrazem?
Ja myślę, że po prostu tutaj jest zawarty cały plan zbawienia. Dowiadujemy się, jak stać się pierworodny i na co był narażony pierworodny, posłuszny. No i w ogóle wszystkie błogosławieństwa są wykazane w tym przejściu. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze zobaczę. Siostro Helena, dlaczego się interesujesz tym ogólnym obrazem? Co byś w nim widziała?
No, tak jak samo określenie mówi, że jest to obraz ogólny, więc dotyczy całej ludzkości. A my po prostu jesteśmy w tym obrazie ogólnym też. Możemy powiedzieć, że my w ogóle nie bierzemy w tym udziału, nie interesujemy się tym, bo to jest dzieło Chrystusa. I w tym widzimy właśnie to, gdzie jest nasze miejsce.
Dziękuję. Tak, bratersu, bo w tym obrazie pierworodni byli najważniejsi, prawda? Bo oni pierwszy skorzystali z czyjej krwi? Z baranka. A pierworodni tutaj nikogo więcej nie reprezentuje, jak tylko klasę powołaną na wiek ewangeliczny. Następnie, w tej figurze jest ukryta cała tajemnica zbawienia człowieka. A nowe stworzenie jest z ducha zrodzone i interesuje się zbawieniem człowieka, czy się nie interesuje? Interesuje się. Braterstwo, dostępujemy bardzo ważnego momentu. Dotykamy takiej materii, że my jako ofiarnicy przyczyniamy się do tego, aby ludzkość w przyszłości była wolna od grzechu i śmierci. Następnie, że ofiara baranka jest przełomowym punktem w historii ludzkości. Ofiara baranka wszystko zmieniła, wolność dała. Następnie jeszcze interesujemy się dlatego, że wszystkie proroctwa mówiły i stanowiły, stawiały na baranka pozafiguralnego, począwszy od Adama przez Abrahama. I jeszcze dlatego się tym interesujemy, że Kościół przyczynia się do błogosławieństwa przyszłości. I to jest, braterstwo, najważniejsze. Ale przecież byli Egipcjanie, którzy wzięli udział w takiej wielkiej masakrze. Kogo oni reprezentują? Jeśli Izrael reprezentuje cały rodzaj ludzki w obrazie ogólnym, to Egipcjanie reprezentują kogo? Tak, reprezentują szatana, przeciwników, wszystkich tych, którzy się nie zgadzają z wolą Boga. I tam przecież wybił. Pierworodnego faraona wybił anioł sług ze zwierząt pierworodne. To ma wszystko znaczenie, prawda? Jest to wielki ucisk, który stoi przed nami, ostatnia faza, która człowiekowi ma pokazać co? Że kto miał rację? Mojżesz i Aaron, bo oni mówili. Oni byli takimi ziemskimi przedstawicielami między Bogiem a Faraonem. Dlatego Mojżesz wskazuje na Chrystusa obecnego po raz wtóry. A co wyobraża Czerwone Morze, które przeszli później? Co wyobraża? W którą śmierć? Ale w jakim czasie? Bo śmierć, która występuje w dwóch okresach czasu. Jedna występowała, bo było zagrożenie pierworodne, prawda? A później mamy na myśli Morze Czerwone, braterstwo. To w którą śmierć wszyscy nieposłuszni przy końcu wieku tysiąclecia. I teraz, braterstwo, na zakończenie chciałbym przeczytać to, co żeśmy badali w broszurce. Wśród świąt i obrzędów religijnych narodu izraelskiego szczególnie ważna była Pascha, czyli święto przejścia. Święto Paschy obchodzone co roku było przez ile dni? Tu mamy napisane, przez 7 dni. Rozpoczynało się 15 miesiąca i kończyło się 22. Obchodzono je powszechnie na pamiątkę wyzwolenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, lecz szczególnie na pamiątkę przejścia, czyli pozostawienia przy życiu pierworodnych podczas plagi śmierci, jaka przyszła na Egipcjan, a która jako ostatnia z plag zmusiła ich wreszcie do uwolnienia Izraelitów z niewoli. Pozostawienie przy życiu pierworodnych Izraela stało się zwiastunem wyzwolenia całego narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, a bezpieczne przejście przez Morze Czerwone dało im wolność. Nic też dziwnego, że tak cudowne wydarzenie było uroczyście obchodzone przez Izraelitów jako ściśle związane z początkami ich narodów. W taki też sposób jest ono traktowane przez Żydów aż do dziś. Członkowie nowego stworzenia interesują się tymi wydarzeniami tak jak interesują się wszystkimi sprawami swojego Ojca Niebieskiego, które dotyczą jego symbolicznego ludu, to znaczy Izraela według ciała oraz całego rodzaju ludzkiego. Nowe stworzenie interesuje się głęboko wydarzeniami, które miały miejsce w Egipcie, także z tego względu, że Pan Bóg objawił mu tę tajemnicę, że te rzeczy i sprawy, które zdarzyły się cielesnemu Izraelowi i jego dotyczyły, były zamierzone w tym celu, aby wyrażać i zapowiadać jeszcze większe rzeczy w boskim planie, a odnoszące się do duchowego Izraela, to jest nowego stworzenia. Pisząc o tych rzeczach duchowych, apostoł Paweł stwierdza, że cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem są mu głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchowe bywają rozsądzane. Ale nam, to znaczy nowemu stworzeniu, to Bóg objawił przez swojego ducha. Bóg użył apostołów jako swoje narzędzia mówcze, aby dać nam pewne wskazówki, za pomocą których pod kierownictwem Jego Ducha możemy zrozumieć głębokie sprawy Boże. Jedne z tych wskazówek znajduje się w wersecie rozpoczynającym niniejsze rozważanie. Idąc za wskazówką apostoła, wyraźnie widzimy, że cielesny Izrael wyobrażał cały lud Boży, wszystkich tych, którzy z końcem wieku tysiąclecia, a więc to, co rozważaliśmy, z końcem wieku tysiąclecia, ostatecznie staną się ludem Bożym. A więc jest to obraz ogólny, który przenosi nas aż w wiek tysiąclecia. Egipcjanie przedstawiają przeciwników ludu Bożego. Faraon ich władca wyobraża szatana i księcia zła i ciemności. Słudzy zaś faraona i jego jeźdźcy to upadli aniołowie i ludzie, którzy współpracują z szatanem. Są oni przeciwnikami Boga i Jego ludu, nowego stworzenia i w ogóle domowników wiary. Naród izraelski, gnębiony przez swoich ciemiężycieli, pragnął wolności i tęsknił do niej, sam jednak nie był w stanie się wyzwolić, gdyż był za słaby. Nigdy by się też sam nie wyzwolił z jarzma Egipcjan, gdyby Bóg nie interweniował w tej sprawie na jego korzyść i gdyby nie naznaczał i nie posłał Mojżesza, aby był jego wyzwolicielem. Podobnie ludzkość, tak jak w przyszłości, jak i obecnie, wzdycha i jęczy z bólu pod jarzmem księcia tego świata i jego narzędzi grzechu i śmierci. Miliony ludzi pragną wyzwolenia z więzów własnych grzechów i słabości, jak też darowania za nie kary, którą jest ból i śmierć. Bez boskiej pomocy jednak ludzkość jest bezsilna. Niektórzy dokonują wielkich wysiłków i coś osiągają, lecz nikt nie wyzwala się całkowicie. Cały ród Adama pozostaje w niewoli grzechu i śmierci, a jego cała nadzieja spoczywa w Bogu i pozaobrazowym Mojżeszu, to jest w Jezusie Chrystusie. Bóg obiecał go, aby wybawił jego lud w naznaczonym czasie, przeprowadzając go przez Morze Czerwone, które wyobraża śmierć wtórą. Szatan i wszyscy, którzy są z nim w społeczności lub sympatyzują z jego złym postępowaniem, zostaną w niej na zawsze wytraceni. Pokazane jest to w zatopieniu Faraona i jego wojsk w literalnym Morzu Czerwonym. Lud Boży jednak nie dozna szkody od drugiej śmierci. Rozważania powyższe stanowią obraz ogólny. I tu, braterstwo, kończymy nasze rozważanie. Pytanie można mieć, ale proszę sobie zapisać i widać. I dlatego właśnie teraz się chcę zwrócić. Przyjąłem taką formę, braterstwo, że spieszyć się musimy, bo w 9 zebraniach nie bardzo się zmieścimy. Na obraz ogólny. Dzisiaj zakończamy obraz ogólny. Resztę musimy sobie pobadać w naszych domach. Dotyczy rodzaju ludzkiego i nikogo więcej. Teraz zaczniemy nasze badanie od obrazu szczególnego i będziemy się interesować tylko i wyłącznie wiekiem Ewangelii, który dotyczy baranka, który dotyczy pierworodnych, jego krwi. Czy można wstawiać pytania? Ja przyjąłem taką formę, że ja wstawiam pytania i na każde zebranie mamy 10 pytań. Dzisiaj żeśmy rozebrali 10 pytań. W sumie będzie 90. Ale pytania, braterstwo, zapisujcie albo mi powiedzcie po zebraniu, to przyjdzie taki czas, że będziemy te pytania rozważać.
Ale można się dowiedzieć od brata, żebyśmy wiedzieli.
To proszę bardzo. Bratezio, jak masz, to proszę.
Nie wiem, może nie posłyszałem jego samej odpowiedzi, myśli. Po rozważania powiedział brat, że przejście Izraelitów przez Morze Czerwone miało miejsce dnia 7.
co tu się zgadzało i było zgodne z czegoś konsultacji. Natomiast później, przed końcem, określił brak, że w związku z tym, że święto przejścia, święto Paśników trwało od dnia 15 do 21 dnia miesiąca Nisa, że Żydzi przechodzili przez 7 dni przez Morze Czerwone. Tak powiedzieć brak wyraźnie. Nie bardzo mi to jest w tym poradku.
No to wobec tego odpowiadam od razu na to pytanie, bo jego tam zostawiać nie ma sensu.
Ale może jeszcze, bo ja też na tym
myślałem. 7 dni, nie przez 7 dni przechodzili Żydzi, nie przez 7 dni. Tylko 7 dnia zakończyli przejście. Najprawdopodobniej było tak, według zapisów Biblii, że 3 dni maszerowali z ziemi Gosen do morza. Następne dni to były po prostu w morzu. Bo dwumilionowa armia nie mogła przejść tak szybko. W każdym razie, według zapisu, że pierwszego dnia będziecie świętować święto i drugiego dnia, i ostatniego dnia będziecie świętować święto. I w 15 rozdziale jest napisane, że gdy przeszli przez morze, to było uroczyste święto Paśników, a to było w ostatni dzień już, więc śpiewano pieśń Mojżesza i Baranka. Także cały wiek Ewangelii, przepraszam, tysiąclecia, to reprezentuje, tu jest północ, wyjście i od tego wyjścia, bo tutaj północ w ucisku przedstawiona, od tego wyjścia upłynęło 7 dni, czyli zupełność, do zupełnego wyzwolenia.
Wystarczy, Redziedziu? To mi nie wystarczy. A co tobie jeszcze brakuje, powiedz?
Nie brakuje to, że ja mam tu otwarty 15 rozdział, pisze, że zaśpiewał Mojżesz po przejściu, to jest zarazio. Ja nie wiem skąd tu się, gdzie to znaleźć, że to jest 21 dzień. Że to jest 7 dzień. Ja tego nie mogę znaleźć. Może nie wiem, gdzie jest napisane.
A skądżeś znalazł myśl w zeszłym roku? Przecież ja to powtarzam twoją myśl. Tyś podkreślił dwa święta uroczyste. Dwa święta uroczyste. Że pierwsze święto uroczyste było 15, a drugie święto uroczyste było na koniec. I teraz sama Staszek, sama logika wskazuje, że nie ma tam powiedziane w 15 rozdziale, że to jest 21, bo 21 jest powiedziany w czym innym. Teraz przeczytamy. Przez 7 dni jeść będziesz prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do 7 dnia jeść będzie co kwaszonego, usunięty będzie z Izraela. Pierwszego dnia i 7 dnia u was będzie święte zgromadzenie. W tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje. Do jedzenia. Wolno wam to przygotować, to co do jedzenia. I następny werset mówi. Przestrzegajcie święta Paśników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z niewoli egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Więc było pierwszego dnia i ostatniego dnia.
Jaki to rozdział jest?
12 od 15. I teraz w 13 rozdziale jest o tych świętach powtórka i miała być to ustawa wieczna. I dlatego w obrazie szczególnym pierwsze przejście, to tak jak brat Henio zdaje się tutaj powiedział, że to pierwsze przejście, owszem, chociaż jest jeszcze na końcu w broszurce pod nagłówkiem dwa przejścia. Można sobie tam poczytać. Jedno przejście to dotyczyło kogo? Anioł przeszedł. Ja jeszcze nie wyjaśniałam tutaj bratestwo, kto był tym aniołem, jaki to anioł był, prawda? Bo są różne myśli. Jedni mówią, że to był anioł zły, drudzy mówią, że to był anioł dobry, a jeszcze inni mówią, że to był anioł Chrystus Pan we której obecności. Jako anioł, no. Ale to już pozostawiam braterstwu do przemyślenia, ale odnośnie tych świąt, to Kościół zabrany, gdy Kościół zostaje skompletowany, jest uroczyste święto, 15 Nisan. O tym będziemy jeszcze mówić. Cały rodzaj ludzki, gdy zostanie doprowadzony, przeprowadzony przez Morze Czerwone, będzie też wielkie święto. Zakończymy braterstwo, a jeśli macie pytania, to tam jakoś notujcie i będziemy w miarę możliwości jakoś ich odpowiadać. Brata Mikołaja proszę o przeprowadzenie pieśni.